Wczoraj staraliśmy się narysować mapę, a raczej plan miasta zburzonego i opisać sytuację grzesznika i z drugiej strony powiedzieć, dlaczego Bóg tego wszystkiego dopuszcza. Mówiliśmy o tym, że Bóg dopuszcza konsekwencje zła każdego wolnego człowieka. Dopuszcza i co więcej, w tym dopuszczeniu konsekwencji jest już zalążek wybawienia, bo człowiek, który doznaje skutków swojego zła i zła innych, zaczyna wzdychać, tęsknić, lamentować do Boga, który może go z tego wyzwolić. Mówiliśmy też o tym, że ceną, tą wysoką cenę płacimy za to, że jesteśmy wolni. Bóg chce oszczędzić naszą wolność, dlatego nie ingeruje w sytuacji, kiedy jest jakieś zło i jakieś konsekwencje zła na nas spadają. Jest kimś, kto ceni naszą wolność bardziej niż my sami. Do tego stopnia ją ceni, że dla jej uratowania dał swojego Syna. Dlaczego Bóg tak bardzo ceni naszą wolność? Dlatego, że właśnie dzięki temu, że jesteśmy wolni, możemy stać się do Syna podobnymi. Możemy być kimś, kto będzie odzwierciedlał w świecie Jego piękno, piękno Bożego Syna. Tylko człowiek wolny może być dzieckiem Bożym. Tylko ktoś taki może być Jego Synem. Niewolnik pozostanie niewolnikiem. Ten, kto jest przy Bogu z posłuszeństwa, będzie tylko i wyłącznie niewolnikiem. Ten, kto jest z wolności, może stać się synem. Ale jak to zrobić? To jest dzień drugi. Jak to zrobić? Patrząc na Syna. Trzeba nam najpierw zdjąć trochę różnych takich obrazów, które na Pana Jezusa nałożyliśmy. Nam Go jest bardzo łatwo widzieć przez różne funkcje, które On pełni. I myśleć o Nim bardzo podobnie, jak myślimy o sobie samych. Że my też pełnimy różne funkcje. W szkole jestem nauczycielem albo studentem, w pracy jestem pracownikiem albo szefem, w domu jestem ojcem albo synem i tak dalej, i tak dalej. Przez funkcję patrzę też na siebie, przez rolę, jaką przyjmuję w społeczeństwie albo jaką mi dają do wypełnienia. Pan taki nie jest. On mówi, ja jestem życiem. Co to znaczy? To jest w ogóle takie zdanie, które jest niepokojące. Bo jak ktoś, kto ma około lat 30, może powiedzieć, ja jestem życiem. Pierwszy sposób, na jaki można to zrozumieć, jest taki, że on mówi, ja żyję życiem. Ja nie żyję rolą, którą pełnię. Owszem, nauczam, ale dlatego nauczam, nie że dlatego, że jestem nauczycielem i po to przyszedłem, żeby nauczać, tylko nauczam, bo właśnie taki jestem. Moje słowo jest godne tego, żeby miało uczniów, bo ja jestem tym, co mówię. Owszem, uzdrawiam, ale nie jestem uzdrowicielem. Jestem uzdrowieniem. Tym, który tak żyje, że uzdrawia. Tym, który tak idzie przez świat, że leczy. Jestem pouczeniem, jestem słowem, jestem różnymi innymi sprawami, które wy widzicie jakby w takich przekrojach, w konkretnych perspektywach czy profilach. Ale ja jestem ja. On jak ma o sobie mówić w Ewangelii Świętego Jana, to mówi, ja jestem. Ja jestem. Po prostu jestem taki, jaki jestem. Żyję swoim życiem. Nie jest kimś takim, kto byłby podporządkowany jakimś regułom, które ma spełnić. Nie jest kimś takim, kto byłby podporządkowany jakiemuś planowi, który ma wypełnić punkt po punkcie. Nie, on żyje. On żyje. On nie jest kimś, komu napisano ścieżkę do przejścia, kroki do wymierzenia. Nie jest kimś, kto zastanawia się, jaki przepis ma teraz zachować. Nic z tych rzeczy. On żyje życiem. Jest nieskrępowany w tym, kim jest. To jest pierwszy krok przybliżający nas do Niego. Drugi, on mówi, jestem prawdą. Co to znaczy? Znowu, wszyscy z was, którzy znają się trochę na filozofii, albo broń Boże, na teologii, to wiedzą, że najlepszą definicją prawdy jest taka, która mówi o adekwatności, o wzajemności sądu i rzeczywistości. Najlepsza, bo świętego Tomasza, ładnie ubrana, skomentowana i tak dalej. Ale on mówi coś innego. Ja jestem prawdą. Znowu stoi przede mną, wyobraźmy to sobie, człowiek około lat 30 i mówi, ja jestem prawdą. Jak to zrozumieć? Trzeba pomyśleć o człowieku pokornym. Człowiek pokorny to jest ktoś taki, kto nie udaje. Nie udaje, bo nie musi. To jest ktoś taki, kto jest sobą. Jest na własną miarę. Jeśli go chwalą i chwalą go trafnie, przyjmuje pochwałę. Jeśli go ganią, a ganią go trafnie, przyjmuje naganę. Odsłoniętą twarzą jest w kontakcie z ludźmi. Nie jest kimś takim, kto musi cały czas siebie jakoś usprawiedliwiać wymówkami, jakimiś usprawiedliwieniami, które na szybko, na prędce sobie zbuduje. Człowiek pokorny to jest ktoś taki, kto żyje na miarę prawdy o sobie samym. I Chrystus Pan jest kimś takim. On naprawdę nie musi niczego udowadniać. On nie musi nikomu niczego dowodzić. On jest kimś, kto po prostu taki jest. W nim jest właściwa miara rzeczy. I dla niektórych stanie się oskarżycielem, ale nie on będzie ich oskarżał, tylko sposób, w jaki on żyje, mówi, funkcjonuje. Sposób, w jaki jest. To będzie ich oskarżeniem, a dla nie innych będzie to wywyższenie, będzie podniesienie z jakiegoś smutku czy rozpaczy. Dlatego, że zobaczą kogoś, kto jest na właściwą miarę. Kogoś, kto jest taki, jaki ma być. A co to znaczy dla nas? To znaczy tyle, że Bóg wie, do czego mnie stworzył. Bóg wie, jaki potencjał we mnie złożył. Bóg wie, czego może oczekiwać po stworzeniu, które wyszło z Jego ręki. Zna właściwą miarę rzeczy. I Chrystus Pan jest kimś takim, kto żyje na właściwej właśnie mierze samego siebie. I wreszcie On mówi, że jest drogą. Znowu, człowiek lat około 30 mówi, jestem drogą. Jak to można zrozumieć? Przede wszystkim tak, jak On to sam tłumaczy. On cały jest dążeniem do Ojca. Cały jego motyw, jego działania, które opisuje w Ewangelii Świętego Jana, w kilku miejscach o tym mówiąc, mówi, że On przyszedł po to, żeby wypełnić wolę Ojca. To znaczy, żeby przyszedł po to, żeby być skierowanym całkowicie w stronę Boga Ojca. I wszystko, co działa, to jaki jest, to jak o sobie mówi i siebie prezentuje, wszystko jest podporządkowane temu najważniejszemu dążeniu w Nim samym, do tego, żeby być w jedności z Ojcem. Wszystko jest według tego uporządkowane. Tam nie ma czasu na rozproszenia. Przyjrzyjcie się dokładnie Ewangelii, tak kartka po kartce, jak wygląda ten napięty grafik Pana Jezusa. On nie jest napięty dlatego, że nie odpoczywa. Odpoczywa, o tym też mówi Ewangelia. Ale on jest napięty dlatego, że jest pełen treści. Tą treścią jest wychylenie w stronę Ojca. To jest to, do czego On dąży. To jest to, czego On chce. To jest to, co Jego ukierunkowuje. I w naszym języku najprościej jest powiedzieć, że jest posłuszny Ojcu. Ale to nie jest posłuszeństwo rozkazom. Tylko posłuszeństwo temu dążeniu, które jest w Nim, do tego, żeby być w jedności z Ojcem. To jest posłuszeństwo miłości. Ja jestem świadom, ale obiecałem, że dzisiaj będzie krócej, że teraz powinien zrobić taki półgodzinny wykład na temat trinitologii, czyli nauki o Trójcy Świętej. Nie zrobię tego. Mam wielką pokusę, ale nie zrobię. Natomiast te trzy kroki chciałbym, żebyście zapamiętali, bo one nam się zaraz przydadzą. Żyć życiem, być prawdą i iść po drodze, którą On jest. Trzy punkty. Natomiast całe życie Chrystusa Pana, w szczególności ten ostatni tydzień, który przeżywamy, tutaj podczas rekolekcji komentujemy w świetle Księgi Lamentacji. I powiedziałem wczoraj, że to jest księga, która mówi również o Bożym Synu. I co ona mówi o Nim? To jest ta pieśń, którą słyszeliśmy i kolejne za chwilę. Postanowił Pan wywrócić szańce Jerozolimy. Nie cofnął się przed zburzeniem jej. Natomiast nie ma już prawa, powstrzymał proroków. Prowadził mnie w ciemności, nie w świetle. Zniszczył ciało i skórę moją. Użył rózgi swego gniewu na mnie. Uwięził mnie. To mówi prorok, który rozpoznaje Syna Bożego w Jego męce. I mówi, Pan to uczynił. Czyli Bóg Ojciec to uczynił. Co takiego się stało? Nie myślmy sobie, że Bóg Ojciec jest przeciwko Synowi. Broń Boże, czasem taka kalka w naszej głowie jest, trzeba ją po prostu przekreślić jako fałszywą. To jest coś nieprzydatnego do namysłu i do rozpoznania Boga prawdziwego. Skąd ja to wiem? Stąd, że Chrystus Pan powiedział proroctwo. Zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. I mówił o swoim ciele. Jeżeli to było proroctwo, to Ojciec i Syn mówią jednym głosem. To Syn, Jezus Chrystus, mówi to, co mówi Ojciec. I w ustach Ojca możemy usłyszeć, zburzcie tą świątynię, jako wręcz polecenie, które zostawia ludowi. Dlaczego Ojciec mówi coś takiego. Przecież tak nie powinno być. On to mówi dlatego, że wie, że żeby dokonało się odkupienie ludzi, żeby ludzie wyszli z tego fatalnego stanu, w jakim się znaleźli ze względu na zło, to potrzeba kogoś, kto przeżyje cierpienie, kto przeżyje śmierć i pomimo tego zostanie skierowany, zostanie w jedności, w miłości do Boga Ojca. Nie sama śmierć jest odkupieńcza. Gdyby tak było, to wszyscy byśmy się sami zbawiali. Nie samo cierpienie jest odkupieńcze, bo gdyby tak było, to faktycznie ludzie cierpiący byliby doskonali. Tak się mówi, cierpienie uszlachetnia życie. Nie, cierpienie uszlachetnia się mówi. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że konkretny sposób przeżywania śmierci, czy przeżywania cierpienia i przyjmowania śmierci, tak, on może być odkupieńczy. Jaki to jest sposób? To jest sposób, który tylko Chrystus Pan, Jezus, może doprowadzić do kresu. Dlatego Ojciec mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Bo On wie, że nie pozwoli, jak mówi Pismo, ulec skażeniu swojemu świętemu. Nie zostawi swojego świętego na skażenie w grobie. Dlaczego? Ponieważ w Nim, w Chrystusie, wszystko jest na właściwą miarę. Na taką miarę, jaką Ojciec pragnie, jaką Ojciec chce mieć. W Nim Jego życie jest takie, jakie było zapragnione przez Ojca. Nie ma tam niczego, co należałoby do złego. Tam diabeł nie ma żadnego swojego udziału. Jego życie jest takim życiem, które jest kwintesencją dla stworzenia. Jest tym po prostu, co miało się wydarzyć, co miało się stać w człowieku. Chrystus Pan żyje takim życiem. To życie nie może umrzeć. Ono nie może pozostać w grobie. Ten ktoś nie może pozostać w grobie. Bo wtedy Ojciec by przeczył samemu sobie. Powiedziałby, tak, stworzyłem coś na wieczność. Dałem absolutną wolność. Dałem zdolność do kochania. Dałem zdolność do wypełniania mojej woli. Niech zostanie w grobie. Nie, dlatego mówi, odbuduję tę świątynię w 3 dni. Syn natomiast mówi, zburzcie tę świątynię. On się nie obawia. W nim nie ma lęku, że śmierć jego ciała, śmierć jego samego będzie kresem. Więcej, on jak mówi o tym uczniom podczas ostatniej wieczerzy, to mówi, idę do mojego Ojca. To jest dla niego droga. Śmierć, cierpienie, to jest droga, dla której on się zbliża do Ojca. To jest to podstawowe dążenie, które go rozpala i które go prowadzi. Dlatego mówi, zburzcie tę świątynię. A jednocześnie powie, w 3 dni ją odbuduję. Dlaczego? Pamiętacie, dlaczego przyszła śmierć na świat? Śmierć przyszła jako kres zła. Żeby człowiek nie żył na wieczność w złu, to Bóg postawił granicę śmierci. Anioła, jak to mówi symbolicznie Księga Rodzaju, z mieczem przed drzewem życia. Żeby człowiek nie ginął w cierpieniu, w chorobie, w śmierci. Dał w śmierć właśnie po to, żeby to przeciąć, żeby postawić temu kres. W Chrystusie Panu nie ma zła. W Chrystusie Panu nie ma niczego, co miałoby, czemu śmierć miałaby zaradzić. Dlatego na krzyżu On nie wyzionął ducha, ale go oddał. On musiał śmierć przyjąć. Bo śmierć nie miała nad nim władzy. Śmierć nie była dla niego. Śmierć nie jest czymś, co jemu było należne. On nie potrzebował śmierci. Śmierci potrzebuje grzesznik, żeby się skończyła jego mizeria. Żeby skończyło się wszystko to, co jest smutne, złe, cierpienie i wszystkie te inne rzeczy. Pan tego nie potrzebuje. On przyjmuje śmierć. Mówi, Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. On panuje nad śmiercią. I wie, że śmierć nie będzie dla niego czymś, co jest kresem, a czymś, co jest drogą. I to jest wzór. I to jest ideał. Więcej, to jest miara. On jest miarą tego, kim my mamy być. No i teraz słuszne pytanie. Proszę księdza, ale jak to zrobić? 3 kroki. Droga, prawda i życie. Droga. Najpierw trzeba sobie uświadomić, że my nie jesteśmy w stanie przejść tej drogi. Ja nie jestem w stanie. Ja nie jestem w stanie wejść do nieba. Nie jestem w stanie żyć tak jak Pan Jezus, że całe moje dążenie będzie skierowane do Boga Ojca i przez to wypełnię to, co Bóg zamierzył w stosunku do mojego życia. Nie mam na to możliwości. Dlatego ja zaczynam moją drogę od uniżenia, od przyznania, że ja nie potrafię. Ja potrzebuję, żebyś to Ty przyszedł do mnie. Ja potrzebuję, żebyś to Ty zadziałał we mnie. Żebyś Ty mnie oczyścił, żebyś Ty mnie przeprowadził przez różne etapy, które są potrzebne do tego, żebym jakoś stał się do Ciebie podobny. Ale jedno chcę przejść tą drogę. Dlatego Ciebie proszę, żebyś przyszedł i mnie wyciągnął. Żebyś przyszedł i mnie poprowadził. Sam nie umiem. Prawda, niechcący zacząłeś już modlić się prawdziwie. Tak, przyznałem prawdę, że nie jestem w stanie sam pokonać tej drogi. I teraz trzeba by tą prawdę rozszerzyć na resztę mojego życia. Zdjąć przyłbicę, zdjąć maski, stanąć takim, jakim się jest wobec ludzi, wobec konkretnych sytuacji. Nie zasłaniać się tym wszystkim, co jest świetnym kamuflażem. Świetnym do czasu. Adam też się chował za krzakami, jak zgrzeszył. To jest opis tego, jak my się zachowujemy, kiedy stanie się coś złego. Jakieś kłamstwo, jakaś kurtyna wymówki, jakieś tam zatuszowanie sprawy. Nie. Człowiek pokorny, człowiek prawdziwy, to jest coś taki, który mówi, poniosę konsekwencje tego, co zrobiłem. Odważnie. Pokora i odwaga, pokora i męstwo są bardzo blisko siebie. Człowiek pokorny to jest też nie ktoś taki, który się wzbrania, żeby go nie chwalili. A chwalcie mnie, tylko prawdziwie. Człowiek pokorny to jest też ktoś taki, kto się głośno śmieje z siebie i z innych. Tylko różnica w jego śmiechu, a moim, jest taka, że kiedy ja się śmieję z kogoś innego, to się nad niego wywyższam, w jakiś sposób go upokarzam. A człowiek pokorny po prostu przeżywa radość zabawnej sytuacji. Nie potrzebuje tych wszystkich nadbudówek, masek i tego wszystkiego, co go ma jakoś usprawiedliwić, jakoś go pokazać, jakoś go zaprezentować. Prawda. I wreszcie życie. Jeśli mam żyć na miarę siebie, no to pokora jest podstawową sprawą, a potem trzeba sobie zadać pytanie, czy ja nie żyję w takim układzie, który zmusza mnie do tego, żebym przyjął fałszywą rolę. Czy ja nie żyję obok siebie? Czy ja nie żyję życiem kogoś innego? Bo jestem lojalny w czymś złym. Bo jestem uwikłany w jakiś układ, któremu nie mam odwagi się przeciwstawić. Bo okoliczności wymuszają na mnie to, żebym właśnie tak się zachowywał. Nie, ty jesteś wolny. Ty jesteś wolny. Po to, żebyś mógł żyć własnym życiem, a nie tym, w które cię ktoś próbuje wtłoczyć, albo sam siebie wtłoczyłeś. Ta wolność, którą Bóg ci dał, jest ci dana po to, żebyś mógł być podobny do Syna i żebyś mógł się stać Synem. Kimś, kto będzie podobny do Boga. A On nie jest niczym zmuszony, niczym ograniczony. I ty też nie. Nie trzeba tego mieszać i mylić z takim głupim spontanizmem. Mam nadzieję, że to wiecie, a ja już nie mam czasu, żeby to dopowiedzieć. Ale to trzeba sobie myśleć tak, gdzie jest moje spełnienie, prawdziwe spełnienie. Nie zadowolenie, nie przyjemność. Gdzie jest moje spełnienie? Gdzie ja sam będę miał takie poczucie stuprocentowego życia w sobie? Życia, które jest naprawdę na moją miarę. Czasem się okaże, że robię za dużo, a czasem znacznie za mało. Czasem się okaże, że za mało się cieszę, a czasem się okaże, że właśnie wręcz przeciwnie, powinienem się zasmucić, żeby przeżyć prawdę swojego życia.
Thank you. Kiedy Tomasz obiecywał, że będziemy mówić krócej, to myślał o mnie, że ja będę mówił krócej. On pokornie w zakrystii mi przyznał, że on swojej części nie skróci. Dotrzymał słowa. Ale jeżeli człowiek jest szczęśliwy, czyli spełniony w swoim życiu wtedy, kiedy żyje w prawdzie, kiedy idzie właściwą drogą dla swojego życia i kiedy żyje swoim własnym życiem, to dopiero w tym świetle widać, dlaczego grzech jest takim dramatem w życiu człowieka. Bo grzech dokładnie odwraca ten porządek. Po pierwsze, grzech sprawia, że cel naszego życia, ta droga, którą mamy iść, zupełnie się zmienia. Biblijne pojęcie grzechu, to słowo, które Biblia używa na wyrażenie grzechu, oznacza strzałę, która nie trafia do celu. Kiedy człowiek grzeszy, chybi temu, do czego został stworzony. Zmienia się wtedy ten cel, zmienia się droga, którą idzie do tego celu. Więc nie będzie człowiek wtedy spełniony. Po drugie, kiedy człowiek grzeszy, to wtedy jest nieprawdziwy. Grzech zawsze jest jakąś nieprawdą o mnie. Dlatego ojcowie Kościoła, chociażby Ewagriusz z Pontu, mówi, że korzeniem każdego grzechu jest pycha, czyli nieprawda o mnie. Czasami jest to pycha z nadmiaru, to znaczy wtedy, kiedy uważam, że jestem lepszy, fajniejszy, najwspanialszy, albo pycha z niedomiaru, kiedy jestem najgorszy, beznadziejny, do niczego się nie nadaję. I tu jest korzeń każdego zła, nieprawda o mnie. Kiedy nie znam prawdy o sobie, wtedy grzeszę. Człowiek prawdziwy, znający siebie, znający to, co w nim jest piękne i dobre, ale znający też swoją słabość, swoje ograniczenia, taki człowiek nie grzeszy. Ale tracę też wtedy swoje prawdziwe życie, bo moim życiem jest Bóg. To On jest źródłem życia. Kiedy w Księdze Rodzaju jest powiedziane, że człowiek zgrzeszył, wtedy słyszy te słowa, które nam przypomina liturgia Kościoła w środę popielcową. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Zostaje wtedy tylko proch, bo tchnienie życia, nefesz, który Bóg tchnął w nas, jakby umiera we mnie przez grzech. Tracę go, tracę w sobie życie, bo tracę to, do czego zostałem stworzony. Cały dramat grzechu polega właśnie na tym, że to nie jest klęska tylko w jakimś moim działaniu. Tak jak na przykład mam jakieś zadanie do wykonania i nie umiem go zrobić, to ponoszę jakąś tam porażkę, jakąś klęskę, ale zawsze mogę się dowiedzieć, zawsze mogę się douczyć, zawsze mogę spróbować to poprawić. W tym wypadku jest to klęska na poziomie stworzenia, na poziomie tego, kim jestem, a nie tego, co robię. Tracę swoje prawdziwe życie. Dlatego Biblia zawsze o grzechu będzie mówiła, że to jest śmierć, że konsekwencją grzechu jest śmierć. Śmierć prawdy o mnie, śmierć mojego prawdziwego życia, tego, do którego zostałem stworzony, tego, jakie dał mi Pan Bóg, tego, co Pan Bóg dla mnie zamarzył i wymyślił, żebym był spełniony i szczęśliwy. I to jest ostatecznie utrata drogi i celu, do którego ta droga prowadzi. A tym celem jest Bóg, bo jestem stworzony po to, żeby oddać Bogu chwałę. To jest cel mojego stworzenia. I to jest ta droga, którą mam iść. Droga uwielbienia i dziękczynienia Bogu. Uwielbianie Go w tym, kim On jest. Kiedy grzeszę, umiera to we mnie. Wtedy ja mówię Bogu, nie jesteś Bogiem. Grzech zawsze powoduje to i zawsze sprawia, że ignorujemy Bożą obecność, ignorujemy Bożą wolę, traktujemy Boga, jakby Go nie było. Albo dajemy Mu jakieś drugie, trzecie, czwarte miejsce w moim życiu. Ale Bóg nie jest dla drugiego, trzeciego i czwartego miejsca, tylko dla pierwszego. Grzech powoduje śmierć. Śmierć, którą też jest potępienie, które za sobą niesie grzech. Ale Bóg wymyślił na to receptę, wymyślił na to lekarstwo, jak nas z tej śmierci podnieść, jak wprowadzić nas z powrotem do życia, jak przywrócić nam prawdę, nas samych, jak wprowadzić nas na właściwą drogę, aby nasze życie było celowe. Ale paradoksalnie ze śmierci wyprowadza śmierć, tylko śmierć inna, śmierć Chrztu Świętego. W 6 rozdziale listu do Rzymian czytamy: czy nie wiecie, że przez chrzest zostaliście zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? Umarliście z Chrystusem i odtąd z Nim również żyć będziemy. Śmierć nie ma nad nami już władzy, bo umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga. Wyzwoleniem ze śmierci grzechu, podniesieniem do życia ze śmierci grzechu jest wejście w śmierć Chrztu Świętego. Kiedy święty Paweł to pisze, to nie są to jego teologiczne rozważania. To nie jest tak, że Paweł sobie któregoś dnia usiadł i pomyślał, jak im to jakoś wytłumaczyć, podumajmy trochę. I napisał sobie książeczkę. Paweł relacjonuje coś, co stało się jego udziałem. Paweł nie gdyba, tylko mówi o tym, co sam przeżył i czego doświadczył. Bo moment spotkania z Jezusem pod Damaszkiem i moment Chrztu Świętego, który potem kilka dni później, dokładnie 3 dni później przeżył, jest momentem, który dla niego jest śmiercią. Jest czymś tak radykalnym i jednoznacznym, że nie waha się użyć do tego słowa śmierć. Bo jego życie stało się zupełnie nowe. Ma zupełnie nową jakość życia. Czy życie, którego się nie da zestawić i porównać z tym, co było wcześniej. Obrazowo w Dziejach Apostolskich jest to przedstawione w ten sposób, że Paweł traci wzrok na 3 dni, czyli przestaje widzieć to, co widział wcześniej. Musi zamknąć oczy na to życie, które miał wcześniej, żeby zacząć widzieć prawdziwie, żeby łuski opadły z jego oczu. Bo do tej pory widział siebie w nieprawdzie, widział Boga w nieprawdzie. A teraz musi dojść do tego zamknięcia oczu, żeby potem Pan mu otworzył oczy po 3 dniach, żeby zaczął widzieć siebie i Boga prawdziwego, takim, jakim on jest. On też przez 3 dni nie je i przez 3 dni nie pije. Leży 3 dni. To jest obraz trupa. Kogoś, kto naprawdę to przeżył. Kto doświadczył śmierci. No bo w Pawle musiało wszystko, całe jego wcześniejsze życie umrzeć. On musiał umrzeć w swoim byciu faryzeuszem. To nie chodzi tylko o to, że on zmienił barwy klubowe, że teraz już nie gra dla faryzeuszy, tylko teraz będzie z chrześcijanami współpracował. To nie chodzi o to, że on zmienił robotę, szefa nowego znalazł. To jest zerwanie z całym jego sposobem myślenia, z całym jego sposobem przeżywania swojego życia. Bo on wszystko, co do tej pory robił, przestrzeganie prawa i ta gorliwość w przestrzeganiu przepisów prawa, to jego gorliwe bycie faryzeuszem, to było w jego mniemaniu przekonanie, że on służy Bogu. On wszystko, co robił, robił na chwałę Boga. A pod Damaszkiem ten Bóg mu powiedział, że to wszystko, czym ci się wydawało, że mnie uwielbiasz, jest prześladowaniem mnie. Wszystko, co robiłeś do tej pory, robiłeś prześladując mnie. I on musi zerwać z całym tym wcześniejszym postrzeganiem Boga, rozumieniem tego, kim Bóg jest, rozumieniem swojej religijności, z całym sposobem życia. To jest naprawdę doświadczenie śmierci. I kiedy przyjmuje chrzest, to w nim to wszystko umiera, żeby potem zostało podniesione do życia. Bo chrzest jest podniesieniem do życia, zmartwychwstaniem. To zmartwychwstanie w życiu Pawła oznacza, że odkrył to, do czego został stworzony. A został stworzony do głoszenia Ewangelii poganom. Został od początku wybrany do tego, żeby nieść Ewangelię, dlatego nie będzie się wahał nazwać siebie apostołem. Stanie w prawdzie o sobie. ale równocześnie ma całą świadomość swojej słabości i będzie się nazywał poronionym płodem. Ma świadomość swoich ograniczeń, świadomość swojej grzeszności. Wie, że nie jest sprawiedliwy wobec prawa, że to nie z jego uczynków przychodzi zbawienie, ale z łaski i wiary w Pana naszego. On powie w drugim liście do Koryntian, napisze, że Pan mu dał oścień dla ciała, wysłannika szatana, który go ciągle policzkuje, żeby nie był pyszny, żeby był pokorny. Prosił, żeby Pan mu to zabrał, ale Pan mu wtedy powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. I Paweł zgodził się na to, że jest słaby. Pokornie przyjął swoje ograniczenia. Dla niego to narodzenie, to zmartwychwstanie, to jest po pierwsze zwrócenie się ku prawdziwemu Bogu, ku Bogu takim, jakim On jest, nie ku swojemu własnemu wyobrażeniu Boga, nie ku swojemu obrazowi Boga, ale ku Bogu prawdziwemu i oddawanie Mu chwały całym swoim życiem i wszystkim, co robię. To narodzenie do życia oznaczało dla Pawła ponadto wejście na drogę właściwą, realizację celu, w jakim został stworzony, byciu i życiu swoim własnym życiem, takim, jakiego chce dla mnie Pan. To oznacza dla niego w końcu życie w prawdzie, czyli przyjęciu pokornie tego, kim jestem, przyjęciu pokornie swoich ograniczeń, nie życiu w mrzonkach, w marzeniach, w projekcjach własnego życia. I jak to przeniesiemy na nas i na nasze życie, to każdy, kto jest ochrzczony, nosi w sobie już potencjał tego życia. Nawet jeżeli ci się wydaje, że do tej pory jeszcze nie żyłeś w ten sposób, że jakoś ta śmierć się w tobie nie dokonała, to ona się w tobie dokonała w momencie chrztu. Umarłeś dla swojego starego życia i zmartwychwstałeś do życia dla Boga. Tylko że teraz tę łaskę chrztu trzeba w sobie urzeczywistniać. Bo ona jest w nas wlana. Ona już w nas jest. Tylko musi teraz rozkwitnąć. I te święta, Triduum Paschalne, jest właśnie po to, żeby się to w nas stało. Dlatego w Wigilię Paschalną będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne. Nie po to, żeby taki dialog odbić z księdzem. 6 pytań, krótka piłka. Ale żeby to łaska Chrztu Świętego, to doświadczenie śmierci i zmartwychwstania urzeczywistniło się we mnie. Żebyś umarł w swoich projekcjach Pana Boga, w swoich wyobrażeniach, w swoich niewłaściwych obrazach, w niewłaściwej formie czczenia Boga. Żebyś umarł w swoich projekcjach własnego życia. W tych wszystkich momentach i chwilach, w których sobie mówisz, no gdybym to ja był trochę inny, to bym może był, mógłbym być szczęśliwy, ale no niestety jestem jaki jestem i szczęśliwy być nie mogę. Jakby mi Pan Bóg tak trochę tego zmienił, to może bym był szczęśliwy, jakbym miał innego męża, jakbym miał inną żonę, jakby te moje dzieci były grzeczniejsze, no może ta rodzina byłaby szczęśliwa, no ale tak nie jest. Gdybym to ja coś umiał lepiej robić, byłbym bardziej zdolny i Pan Bóg mi dał więcej zdolności, no to mógłbym być szczęśliwy, ale na chwilę obecną nie. Gdybym miał innego szefa, inną pracę, gdybym nie miał choroby, to musi w nas umrzeć. Musi w nas umrzeć ta nieprawda o nas, czyli pycha. Te wszystkie momenty, w których to my budujemy fasadową osobowość, w których to my próbujemy się przedstawić innymi niż jesteśmy. A co się ma w nas narodzić? Po pierwsze, w nas ma się narodzić zwrócenie ku Bogu, podporządkowanie swojego życia Bogu prawdziwemu. Modlitwa, Słowo Boże, życie Eucharystią. Nie ma ani jednego dnia, żebym żył bez stanu łaski uświęcającej. Bo moim celem mojego życia i moim treścią mojego życia i moim życiem jest Pan. Nie projektuję swojego życia, ale przyjmuję je pokornie takim, jakie ono jest. Z wszystkimi moimi ograniczeniami. Z tym, że nie masz 2 metrów i masz 1,70 m. A może chciałbyś być wyższy, ale nie jesteś. Może masz parę kilogramów więcej i robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby ich nie mieć, ale je masz. I je przyjmij, że je masz. A nie chciej ciągle żyć marzeniami, że może kiedyś nie będziesz mieć. Przyjmij, że czegoś nie potrafisz zrobić, ale są inni ludzie, którzy potrafią i się tym uciesz. Przyjmij historię swojego życia i swojej rodziny, że masz takich, a nie innych rodziców. I tego już nie zmienisz, tylko to pokornie przyjmij. Przyjmij prawdę o sobie. Przyjmij ją ze wszystkimi ograniczeniami. To są narodziny do życia. Narodziny do prawdy. Narodziny do pójścia właściwą drogą. Raniero Cantalamessa napisał kiedyś takie zdanie, które mi utkwiło i mam nadzieję, że utkwi na całe życie w mojej głowie. Przeciwieństwem grzechu nie jest cnota. Przeciwieństwem grzechu jest uwielbienie. Czyli świadomość moich ograniczeń i mojej słabości, pamięć o tym, zgoda na to i zwrócenie się pokorne ku Bogu, bo moc w słabości się doskonali, bo to On jest mocny. Twoje życie może być spełnione, jeżeli będzie ukierunkowane na Boga, jeżeli będzie prawdziwe, nieudawane, bo Bóg nie wchodzi w relacje z tym, co jest nieprawdziwe. I kiedy będziesz żył swoim własnym życiem, pozwól sobie na śmierć chrztu, żebyś mógł prawdziwie żyć.